No to co, zapraszam.
Tam uważajcie na cmentarz.
A wy z nami nie jedziecie?
Nie. To jest wąwóz śmierci, my tam nie wchodzimy.
Mamy takich paru klientów,
którzy zostali z wami na dłużej. Czuję się jak w średniowieczu, wiesz, z pogodami.
Koni brakuje. To tak nawet może takie robić wrażenie troszeczkę jak z horroru. W ogóle będziemy oglądać świat z perspektywy korzeni.
No tak, bo to wszystko...
A jeżeli bierzemy pod uwagę to, że tutaj z obu stron jest cmentarz, to tak trochę świat z perspektywy...
Zadanie dramaturgii.
Podziemnej. Cóż jest ciekawszego od podróży? No, chyba, że praca w turystyce. Ciągle jesteśmy na wycieczce.
Ela Skoczylas swoją pasję zmieniła w źródło dochodu. Pokazuje, że turysta może oglądać świat z różnych, zaskakujących perspektyw.
No fajnie. No. Bardzo fajnie. Ja to się bałam.
Wygodnie sobie usiądź, weź sobie pasy, zapnij. Panie pilocie, ile godzin pan ma w powietrzu za sobą?
W granicach 4000 godzin.
No sporo. No. Czuję się bezpiecznie?
No dzięki temu też poznajemy tutaj tych przedsiębiorców, czym się zajmują i wiemy też, co zaproponować turyście. Bo przecież nasz turysta to nie tylko ten taki indywidualny, ale też no, docelowo to jest korporacyjny klient, więc wiemy, co możemy zaproponować, tak?
No to też jakąś synergię zaczyna budować, bo też mam sygnały, że nikt nigdy w Kazimierzu nie robił takich rzeczy i raczej każdy sobie rzepkę skrobał, a tu nagle się pojawiliśmy, no i robimy coś, co ludzi ma jednoczyć.
Oskar Kosowski, wspólnik biznesowy i partner życiowy Eli Skoczylas.
A oprócz tego strona, która się też pojawiła, też taki pomysł dość unikalny, bo ona powstała społecznie i też naszym celem było zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców, którzy mają coś do powiedzenia, ale bardzo często byli gdzieś w tle, w cieniu. I tak narodziła się strona Co robić w Kazimierzu właśnie. I początkowa metoda naszej działalności polegała na tym, żeby tworzyć wiralowe filmiki o tym, że jesteśmy w mieście, że ono jednak czeka na ludzi, że ktoś tutaj pracuje, przedstawiać tych ludzi. A potem jak już troszeczkę się rozwinęliśmy, to zaczęliśmy kręcić seriale, czyli bliższe i dalsze okolice Kazimierza, o wszelkich możliwych miejscowościach wokół Kazimierza, które warto odwiedzić będąc tutaj, a drugi to, znaczy to nie serial, to taki teleekspres kazimierski, czyli magazyn kazimierski.
Oglądacie magazyn kazimierski, który poprowadzi Elżbieta Skoczylas, twórca i właściciel marki Nocne Zwiedzanie.
Magazyn kazimierski to taki kazimierski teleekspres. Program informacyjny, co fajnego turyści mogą sobie tu w Kazimierzu i okolicach odkryć dla siebie. Także przede wszystkim staramy się pokazywać ludzi z pasją, którzy tworzą biznesy dla turystów i mają coś ciekawego, nietuzinkowego do pokazania, tak? Bo można sobie polatać helikopterem po Kazimierzu okolicach, jest to możliwe, ale nawet ja tak sobie po takim tym ostatnim locie pomyślałam, że chciałabym mieć taki helikopter i pilota i bym sobie tak latała, bo naprawdę jest to szybki sposób przemieszczania się, bezpieczny. Stałam się fanem lotów, pomimo że do tej pory się bałam. Ja w ogóle w turystyce to jestem już ponad 20 lat, ale to zależy, co chcemy w ogóle w życiu osiągnąć. To nie wystarczy być w turystyce i być przewodnikiem, żeby osiągnąć sukces. Żeby był ten sukces, to trzeba mieć też wiedzę biznesową. No możemy zajmować się oprowadzaniem wycieczek. Jeżeli to nam wystarczy, no to okej, tak? Oprowadzamy od maja do października, tak? Ta moja wiedza rodziła się metodą prób i błędów. Błędów i płacenia za te błędy. I gdybym miała wiedzę taką jak teraz 20 lat temu, no to pewnie bym była zupełnie w życiu gdzieś jeszcze pewnie dalej. Ale nie ma, tak łatwo. I też może takie różne życiowe, osobiste historie powodowały, że gdzieś tam byłam tylko tym przewodnikiem i że musiałam w pewnym momencie też poszukać pracy na etacie. No to tak w życiu chyba jest, że dojrzewamy do pewnych decyzji. 6 lat temu te decyzje musiałam podjąć i pozbyć się zupełnie etatu. I to spowodowało rozwój firmy. Potem dołączył do mnie mój partner, który jest menadżerem, ma doświadczenie i menadżerskie, i bankowe, a też przy okazji, pomimo że jest menadżerem, to ma doświadczenie takie dziennikarskie i jest obierze światem. Lepiej niektóre historie i zabytki zna niż ja. I to połączenie sił i to, że on potrafi wszystko przeliczyć na liczby, spowodowało, że po prostu ruszyliśmy z kopyta.
pochodzę z Krakowa, mieszkałem w Warszawie i gdzieś tam wskutek moich jakichś życiowych zmian bardzo poważnych pojawiłem się w tej okolicy. Zresztą zaczynałem moją karierę jako radiowiec w lokalnym radiu. I nawet nie wiem, kiedy się okazało, że zostałem u Eli przewodnikiem.
No, trzeba było bardzo uczyć przewodnika przewodnikowania, bo miał doświadczenie radiowo-konferencjerskie i to już jest wartość dodana. Zresztą niektórych no, nie można nauczyć, mają swój styl. I...
Fakt faktem zaczynałem karierę jako radiowiec w Radiu Akademickim w Krakowie. Potem miałem trafić do RMF-u, ale Edward Miszczak na spotkaniu rekrutacyjnym poinformował mnie jeszcze dwie inne osoby, że oni tak naprawdę już myślą o tym, żeby nas zaimplementować do nowo powstającej telewizji Wisła, która potem połączyła się z TVN-em i tak trafiłem do redakcji, byłem i dokumentalistą, i reporterem wspierającym, a potem przestałem tam pracować i nagle znalazłem się w Warszawie. Zostałem zrekrutowany do Superstacji, która się wtedy nie otworzyła, bo nie dostała koncesji. Po kilku miesiącach mieszkania tam z głodu poszedłem do pracy w Mediamarkcie. I w tym Mediamarkcie po 9 miesiącach wygłupiania się tak naprawdę zostałem dostrzeżony przez bankowość. Jak trafiłem do banku, to tak zaległem w tym banku, nawet byłem dyrektorem oddziałów bankowych w dużych korporacjach, więc to jest jakby drugi wątek, który tutaj zaimplementowałem niestety skażonego życiem korporacji, bo ja tu jestem od liczenia, wyszukiwania generatorów wartości, na których budujemy nasze wycieczki. Myślę, że to, co było najlepsze, co byłem w stanie stamtąd zabrać, porzucając to, czego nie lubię z korporacji, to też tutaj wrzuciłem, po to, żeby ten biznes, który prowadzimy, był świadomy, bo on jest bardzo świadomy. Dzięki temu wiemy, co nam się opłaca, a co nie. Czyli na przykład dzięki temu 3 lata temu zaczęliśmy wychodzić z wycieczek autokarowych, czyli tych takich i szkolnych, ponieważ środki, które trzeba byłoby zaangażować, nie odpowiadały ostatecznej korzyści, a tak naprawdę mogły hamować nasz rozwój. I paradoksalnie, nie wiedząc o tym, że wydarzy się pandemia, to nas uratowało, bo zamiast obsługiwać te wycieczki, poświęciliśmy całą swoją uwagę na to, żeby wzmocnić markę nocnego zwiedzania i okazało się to słusznym wyborem, bo ta wycieczka przeżyła pandemię i funkcjonowała praktycznie z wyjątkiem, kiedy rzeczywiście idąc na fali tego pierwszego lęku i strachu, ale też widząc, co się dzieje, nie przystępowaliśmy do pracy. No i działamy, my istniejemy i to wszystko pewnie dzięki tej pracy, którą wykonaliśmy wcześniej.
Słuchajcie, to może ja powiem po raz pierwszy regulamin tej wycieczki, bo ta wycieczka ma regulamin. Po pierwsze, jeżeli myślicie, że wycieczka jest śmiertelnie poważna i będzie 1258 dat historycznych i 212 detali architektonicznych, to tak będzie lub nie. Po drugie, wszystkie płcie traktowane są równo, ale dobrze, jak są jacyś mężczyźni, to wtedy mogą być nierówno. Po trzecie, jak 70% grupy dociera do końca, to my nie szukamy, nie liczymy. Po czwarte, co w Kazimierzu, to w Kazimierzu. Po piąte, wycieczka będzie wyglądała tak, że zaczynamy od spaceru po miasteczku, następnie wędrujemy do wąwozu, który oddalony jest 350 metrów od rynku i przechodzimy przez wąwóz z pochodniami. To co, zapraszam Was ze sobą i za sobą.
Tak? Czyli ja ich dołączę do Twojej grupy.
Czyli ma być nas więcej?
To miały być o 20.30, ale mogą przyjść o 21.00, bo ludzie są niezorganizowani bardzo często.
Jak Wyście się poznali? Czy właśnie podczas takiej wycieczki wiedza o nocnym wyprzedziła naszą znajomość?
Tak, ja też jestem pasjonatem Bałkanów, bardzo dużo czasu swojego spędziłem turystycznie w Bułgarii i kiedy dowiedziałem się, że istnieje nocne zwiedzanie, a też jednym z pomysłów moich na nowe życie było to, żeby przeprowadzić się na Bałkany i w Bułgarii, korzystając z faktu, że dowiedziałem się, że istnieje taka forma zwiedzania, zaimplementować to tam, to postanowiłem od Eli się dowiedzieć, jak to działa i w ogóle porozmawiać z nią na ten temat. Pierwsze spotkanie było w Papu w Puławach, no to Ela może sama powiedzieć, jakie było jej wrażenie, ale już na drugim spotkaniu tutaj w Kazimierzu Dolnym.
Mówi się, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze, no... Nie zawsze tak jest.
Nie było pierwsze dobre wrażenie, tak? Bo sobie pomyślałeś, że to jakiś następny oszołom burak, tak? Ale rozmowa o złotym pociągu w Wałbrzychu, już tutaj w kawiarni kazimierskiej, muzealnej, przełamała lody.
Okazało się, że więcej mamy wspólnego niż nie. No i wyjaśniło się, że to może nie burak, niekoniecznie. No ale tak było. Trochę będzie o historii Kazimierza. W ogóle Kazimierz swoją historią sięga czasów średniowiecza. Od najdawniejszych czasów była tutaj przeprawa przez Wisłę, prowadził szlak handlowy, a w XII wieku były dwie osady, Wieczna Góra i Skowieszyn. i w XII wieku książę sandomierski Kazimierz Sprawiedliwy podarował ową wieczną górę zakonowi sióstr norbertanek ze Zwierzyńca pod Krakowem. Siostry miały tutaj klasztor, miały się modlić, miały czerpać dochody z przeprawy przez Wisłę, ale czasy były ciężkie, bo to były czasy najazdów, Tatarów, Litwinów, Jaćwingów z dalekiej północy. Oni wpadali, zabierali różne towary i wypadali, aż w końcu pojawili się Mongołowie i oni zabrali te siostry na testy. I my na nie czekaliśmy. Ale w XIX wieku pojawiła się taka przepowiednia, że jak te siostry wrócą, to będzie koniec świata. No i przestaliśmy czekać, ale mamy takie podejrzenie jednak, że wiecie, mamy takie podejrzenie, że jednak coś się wydarzyło, że one jednak wróciły. Ale tym siostrom, pomimo że tutaj w ogóle nie było tego wszystkiego, co widzimy teraz, tak się ta miejscówka spodobała, że zaczęły używać nazwy Kazimierz dla uhonorowania księcia Kazimierza Sprawiedliwego. A ja zapraszam dalej, za mną i ze mną.
A słuchajcie, wy z Warszawy, to już tak się chciało wyrwać z miasta.
O, bardzo.
I siedzieć w tych czterech ścianach.
No. Pracy zdalnej z dzieckiem, tak, bardzo.
To jest już uciążliwe, nie? Zdalnie pracować jest fajnie przez chwilę, kilka dni, ale nie przez rok.
Panie przyjechały z Warszawy do Kazimierza Dolnego tuż po zniesieniu lockdownu, gdy tylko zaczęły funkcjonować hotele.
Ludzie nam na przykład mówią, że zmieniają jedną piżamę z sypialni na biurową. Nie? I tylko przychodzą z pokoju do pokoju. No wy też pracowaliście zdalnie. I te dzieciaki na głowie, nie?
Dzisiaj bardzo odczuwam. Dzieci nie wraca. No. No tak, niemożliwość ruszenia się i tak faktycznie w czterech ścianach cały czas.
No tak.
Masakra.
I to nawet tak, na basen się nie pójdzie, gdy kina się nie pójdzie, to teatru się... Żadnych takich. I do marketu też się nie pójdzie, nie? Słuchajcie, kolejny kościół, ale najważniejszy. Kościół farny, czyli kościół parafialny, najważniejszy kościół w miasteczku i parafia notowana była tutaj już w XIV wieku za czasów Kazimierza.
Więcej osób przyjeżdża na nocne zwiedzanie Kazimierza. Jest to nasz flagowy produkt, jest to takie moje dziecko, nagradzane. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna dała nam wyróżnienie za nocne zwiedzanie. Potem trafiliśmy na konkurs do Gdańska i konferencja Nowe Trendy w Turystyce i z wielu, wielu ofert wygrała nasza. To był taki trzystopniowy konkurs, gdzie ja musiałam też wystąpić na scenie w Gdańsku przed jury, gdzie był i Jacek Kotarbiński, no znawca marketingu. I pamiętam do dzisiaj, ja się strasznie stresowałam, bo to było 3 minuty tylko. I oczywiście miałam to wszystko przygotowane i prezentację. Kiedy zeszłam ze sceny, był już kolejny człowiek, który zaczął mi gratulować. Nie mówi, fajnie, w ogóle fajna prezentacja. Ja taka oszołomiona lekko podziękowałam. Poszłam z powrotem na widownię i okazało się, że to był Mateusz Kusznierewicz, który mówił o swoim biznesie potem. Ale ja w tym momencie, w takim stresie, to nawet pewnie jakby to był ktoś, kogo znam, to bym nie poznała. Jestem twórcą i właścicielem marki Nocne Zwiedzanie, ponieważ my już możemy głośno o tym mówić, że jest to marka zastrzeżona w Urzędzie Patentowym. I to jest produkt, który się obroni.
Podczas pandemii i lockdownu, gdy hotele były zamknięte, a ruch turystyczny zamarł, Ela miała mnóstwo szczęścia, bo nocne zwiedzanie przyciągnęło ludzi z okolic, którzy mieli dość siedzenia w czterech ścianach.
No ale na przykład ferie pokazały, że możemy to robić i kierować swoją usługę dla turystów tutaj lokalnych z okolic Kazimierza. I mieliśmy turystów i z Kazimierza, i z Bochotnicy, i z gminy Końskowola, i z Ryk, z Dęblina, z Zamościa i z Lublina. Bo to byli ci turyści, którzy mogli przyjechać tutaj i wrócić. Zwłaszcza, że w nocy, bo ferie to jednak jest ten zimowy okres, no to noc już jest o 16 godzinie. Także mogli przyjechać, mogli wrócić. Nie zrażało ich zim. No bo momentami było minus 12 stopni, to była jedyna taka oferta dla tych dzieciaków, które miały ferie, a nie mogły nic robić. Potem otworzyły się też stoki i ludzie przyjeżdżali na stoki i na nocne zwiedzanie. I jest to usługa, która cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Ja myślę, że to po prostu musiało się wymyśleć. To była jesień 7 lat temu czy 8, a ponieważ współpracowaliśmy tutaj z okolicznymi hotelami, to też recepcje czy menadżerowie tych hotelów odsyłali do mnie i w pewnym momencie stałam się takim dostawcą usług eventowych. Szkolenia mają to do siebie, że uczestnicy szkoleń mają najczęściej czas wieczorem. No i zadzwoniła taka klientka, że chce usługę wieczorem. A wieczorem nic się nie działo i ona zadzwoniła, że chce wejść do wąwozu wieczorem. No dobrze, to wejdziemy tam z pochodniami. I faktycznie, no, zamówiłam pochodnie. Tej grupie się to spodobało. I stwierdziliśmy, że może jednak wrzucimy to do oferty. I to ruszyło.
Dzięki.
pionowo do góry.
Dzięki.
Starajcie się trzymać pionowo do góry, one będą się wtedy dłużej paliły i nie ruszajcie nimi. Albo nie machajcie, żeby nie wydobywały się z nich iskry, bo...
Znaków nie możemy robić w powietrzu.
No można, ale bezpieczniej będzie nie.
Dobra.
No to co, zapraszam.
Tam uważajcie na cmentarz.
A wy z nami nie jedziecie?
Nie. Nie, to jest wąwóz śmierci, my tam nie wchodzimy.
Mamy takich paru klientów,
którzy zostali z wami na dłużej. No.
Zobaczcie.
Sowa?
O tu siedzi.
Siedzi.
O tu siedzi. Tak.
Suchej,
sowa. Ja już tutaj wypatrzyłam ją, ona się wcale nie boi.
Czuję się jak w średniowieczu, wiesz, z pochodniami przez las, jeszcze tu koni brakuje.
Ale sowy, słuchajcie, tutaj luty, gdzieś tam marzec, to te sowy hukały tutaj. To tak nawet może takie robić wrażenie troszeczkę jak z horroru. W ogóle będziemy oglądać świat z perspektywy korzeni.
No tak, bo to wszystko...
A jeżeli bierzemy pod uwagę to, że tutaj z obu stron jest cmentarz, to tak trochę świat z perspektywy...
Co daje dramaturgii
podziemnej.
Byłam parę razy tutaj w Kazimierzu, naprawdę. I nigdy w życiu nie byłam w wodzie.
Ja mam takie śmieszne wykształcenie, ja jestem księgarzem z wykształcenia po feterach, po szkole feterów. Takie było technikum księgarskie. Takie połączenie dwóch pasji, bo myślę, że zawsze jeździli moi rodzice, może nie tak podróżowali jak ja teraz, bo nie jeździli samochodem, tylko pociągami się jeździło. Do Bułgarii samolotem to było wydarzenie, ale nad morze pociągiem przez pół dnia, tak? Ile taki pociąg 12 godzin jechał i to była przygoda, nie? Albo się miało takie kuszetki. Na ogół starali się rodzice zadbać o to, ale pamiętam jak jechałam w korytarzu z ojcem do Gdańska. Jeden człowiek na drugim. To w ogóle niewyobrażalne już teraz. Przyjeżdżało się tam i zaczynała się przygoda. No a książki to taka druga miłość i podróżnicze, ja zawsze lubiłam te przygody Tomka, nawet w pustyni i w puszczy, naprawdę, ja wiem, że to teraz się mówi, że to jest słaba lektura, ale dla mnie to było coś niesamowitego i pierwsza taka podróż życia to właśnie, kiedy chodziłam do, bo jestem z Lublina w ogóle, więc chodziłam tam do tej szkoły feterów, do technikum księgarskiego i takie podróże na Bliski Wschód organizował Andrzej Szum i on jeździł autostopem z grupą młodzieży na Bliski Wschód. I ja, mając lat 18, pojechaliśmy do Egiptu. Byliśmy i w Turcji, i w Iraku, i w Syrii, naprawdę, i autostopem. Półtorej miesiąca, słowo daję. I ta taka wolność podróży, i rodzice mnie na to puścili. No nie wiem, no to wszystko gdzieś tam było, ja po prostu musiałam się tym zajmować zwyczajnie. Powiem tak, że w ciągu ostatnich 6 lat, to tak sobie uświadamiam, że przed pandemią to, gdzie się dało, byłam. Nawet na takie zorganizowane wycieczki i Czechy, i gdzieś tam Bułgaria, Słowacja, i Węgry w ciągu jednego roku. Kilka miejsc na szybkie wypady. Bo to jest fajne, bo to nie tylko zabytki, ale jakaś fajna przyroda, jedzenie niepowtarzalne, obyczaje. To jest to. Zapach na przykład greckiej wyspy po deszczu. To jest to, co mnie najbardziej pasjonuje. I te podróże niekoniecznie w wakacje, ale po sezonie.
W willi Murka spotykam znajomego Eli.
Kamil Zydlewski.
Kamila Zydlewskiego, przewodnika sprzed czasów pandemii.
Teraz akurat jest to już wymarły zawód, bo powiedziałbym przez ten COVID, bo dużo przewodników turystycznych musi się przebranżowić, żeby mieć czego żyć. Gastronomia, branża turystyczna to są te podmioty, które ucierpiały najbardziej, a w tej chwili przewodnicy nie wiem, czy wrócą do swoich dawnych fachów, jeżeli mają teraz pracę, która nie zagraża ich, że tak powiem, bezpieczeństwu finansowemu. Wielu przewodników zrezygnowało. Bardzo dużo znam moich kolegów, którzy nie pracują w zawodzie przewodnika już, a mają inne prace z uwagi na COVID.
No dobrze, że się udało znaleźć.
Niektórzy nie mieli tego szczęścia i żyli tylko z tego, co dało państwo. Próbowałem też tak żyć, ale no niestety też musiałem się przebranżowić, musiałem znaleźć inną pracę, żeby no, mieć z czego utrzymać rodzinę. My współpracujemy z panią Elą już od 7-8 lat. Ja byłem przewodnikiem, pracowałem na Zamku w Janowcu i tam tych przewodników pani Eli uczyłem fachu Zamku Janowickiego.
On szkolił moich przewodników, bo fajnie się znał, potem też trochę współpracowaliśmy razem, pomagał nam w grach, przebrany za kata albo za rycerza. I potem zbrojownia była też takim fajnym miejscem, gdzie można było turystów wysłać.
Ja realizowałem już w Janowcu coś takiego jak zbrojownia Janowiec. Przez cały rok działała. Oczywiście COVID zmienił to wszystko i musieliśmy zrezygnować ze zbrojowni.
No ale dogadaliśmy się właśnie z kolegą, że ta zbrojownia jednak przyciągała trochę ludzi, a na zamku takiej zbrojowni nie ma w Janowcu, więc my chcieliśmy tą lukę zapełnić. Trochę się pozmieniało na świecie, więc no, trzeba było się, tak powiem, spółkę między dwoma podmiotami, czyli wraz z kolegą Andrzejem Frankowskim robimy tutaj muzeum, Muzeum Bunkier, czyli Muzeum I i II Światowej, oraz przenosimy zbrojownię z Janowca nad Wisłą do Kazimierza i będzie też zbrojownia XVII-wieczna, która byłaby dopełnieniem takim tego, co się działo w Kazimierzu od początku wieków do II Światowej. Tutaj przy willi Murka powstaje muzeum, nazywa się to Wystawa Militarna Bunkier. Jest to największa wystawa militarna w obrębie 200 km na pewno, jeżeli chodzi o wystawę. Około 4000 przedmiotów, 2000 wygrzebanych z pola bitwy, mundury, umundurowanie, sprzęt, wiele ciekawostek, które naprawdę przyciągną ludzi. Dodatkowo będzie też możliwość przejażdżki pojazdem historycznym z centrum miasta, czyli z Małego Rynku, do muzeum, dla tych, co będą chcieli zwiedzić muzeum. Będzie to taki dowóz gratisie, że tak powiem, do muzeum z centrum, żeby ludzie w jedną stronę się przejechali, w drugą mogą się przejść, bo to ładnie, chyba że będzie padało. To wtedy w obie strony będziemy ich tam wozili. Będą istniały też przejażdżki z przewodnikiem do Janowca, od nas muzeum zwiedzić sobie zamek w Janowcu, dowiedzieć się na temat w ogóle zamku Janowickiego i wrócić potem tutaj. To trwa około godziny 30, gdzieś tak mniej więcej.
No i tak jak tutaj będzie w Kazimierzu, to już będzie pod ręką i będzie można proponować czy bunkier, czy zbrojownię, bo myślę, że turyści z dziećmi, z młodzieżą będą tutaj chętnie przyjeżdżać, bo fajnie o tym mówi, pokazuje ciekawe rzeczy i on wszystko wie o tej zbroi, o rycerzach, o pierwszej wojnie, o drugiej wojnie, o Janowcu, wszystko wie. Można zdelegować na niego grupę, która się tym szczególnie interesuje.
No i popatrzmy na górę Trzy Krzyży. Mamy górę Trzy Krzyże i te Trzy Krzyże i na tym środkowym krzyżu jest taki napis: od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie, na pamiątkę wielkiej zarazy 1705-1708. Wtedy to przez Kazimierz przeszła epidemia cholery, która zdziesiątkowała ludność miasteczka. No i krzyże wystawiono na pamiątkę jej wycofania się. No ja mam nadzieję, że teraz po COVID-zie już żadnego lasu krzyży nie będzie, bo będziemy to i tak pamiętać do końca...
Nie.
Będziemy to i tak pamiętać do końca świata, jeden dzień dłużej, więc już może niekoniecznie upamiętniajmy w ten sposób. Mi się wydaje, że ten lęk to już zostanie z nami na dłużej.
Od strony technicznej to sobie radzimy w ten sposób, że mamy plakaty, które nie zawierają godziny, tylko jest odnośnik do strony internetowej w formie QR-kodu i w związku z tym każdy może ten QR-kod zeskanować i zobaczyć, jaka jest aktualna pora rozpoczęcia wycieczki. I to też jest taki pomysł pandemiczny, kiedy mieliśmy utrudniony dostęp do możliwości drukowania naszych materiałów z uwagi na to, że wszystko było pozamykane, więc wpadliśmy na taki pomysł, żeby te plakaty, które stworzymy, były uniwersalne i żeby nie trzeba było ich, tak jak wcześniej, zmieniać za każdym razem, kiedy zmieniamy porę rozpoczęcia wycieczki. Natomiast jeśli chodzi o realia pandemiczne, no to też to, co się stało, wpłynęło na to, w jaki sposób tą usługę w tej chwili proponujemy. To był efekt przemyśleń, ale też dotarcia do archetypów naszej wycieczki. Okazało się, że ona może funkcjonować bez tych wszystkich ulepszaczy, które wcześniej towarzyszyły, typu przejazdową wozu korzeniowego, elektrycznymi wózkami, z których nie mogliśmy skorzystać. Odkryliśmy dla turystów w związku z tym inny, myślę, że bardzo atrakcyjny wąwóz, który nie był tak bardzo popularny, a w tej chwili zyskuje uznanie wśród naszych gości. Jednocześnie dostosowaliśmy się też do klienta, którego do tej pory nie mieliśmy. Czyli w sytuacji, kiedy hotele były pozamykane, nie mogliśmy liczyć na ludzi przyjeżdżających z Polski, no to najpierw łowiliśmy poprzez kampanie marketingowe tych ludzi w promieniu 100-150 km, zapraszając ich na spacery w małych grupach po mieście podczas ich jednodniowych wypadów. Myślę, że to taki był wątek, który udało nam się zaproponować po to, żeby też ludzie mogli się troszeczkę emocjonalnie wystabilizować, bo to był nasz cel, żeby od siebie dając swoją energię, jednocześnie z tego korzystając oczywiście, ale dać ludziom jakiś taki promyk nadziei, światła, ciepła, ten archetyp ognia, pochodni, powrót do natury, nie? Bo to światło naturalne daje bezpieczeństwo. Jest jednak coś ważnego dla nas. No i też możliwość kontaktu z drugim człowiekiem, posłuchania fajnych treści i spędzenia czasu na otwartej przestrzeni, ale w bardzo bezpiecznym klimacie, w małej grupie, bo to jakby się pojawiło w naszych działaniach. No i też pozwoliło nam to dotrzeć do ludzi z województwa lubelskiego, którzy, jak się okazało, nie wiedzieli o nas nic, bo o nas wie cała Polska. Natomiast na Lubelszczyźnie nie byliśmy tak bardzo znani, a teraz się okazuje, że jesteśmy coraz bardziej i ludzie są zaskoczeni, że my, a konkretnie Ela, robi to już tyle lat.
No i słuchajcie, i dotarliśmy do końca i do początku. bardzo, bardzo dziękuję za towarzystwo, bo dzięki Wam to też nasze morale rośnie.
Tradycją tej wycieczki jest to, że można przewodnika wybuczeć albo wybudzać, a ja chciałbym usłyszeć Wasz werdykt.
Tak. To tak bankowe przyzwyczajenie.
Chyba pokraczamy, co?
No, naprawdę.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy. Także
życzymy, żeby te śluby się odbyły, żebyście mogli jeździć w podróże poślubne, gdzie tam sobie chcecie, do Kazimierza też, ale też jak chcecie, kiedy chcecie i żebyście do roboty wrócili.